Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o zbrodniach popełnianych przez żołnierzy Armii Czerwonej na ziemiach włączonych do Polski po zakończeniu II wojny światowej. Ofiarami tych zbrodni padali Niemcy, ale również bardzo często Polacy zamieszkujący tereny, które przed II wojną światową zależały do Niemiec, przede wszystkim na Śląsku, Opolszczyźnie, Warmii i Mazurach. Ofiarą tych zbrodni padali również Polacy wracający z robót przymusowych, wwiezieni na roboty przymusowe, uwolnieni z obozów koncentracyjnych, a również obywatele innych krajów, którzy znaleźli się wówczas na tych terenach. Zanim staram się scharakteryzować to, co działo się na tych ziemiach w 1935 roku, spróbujmy zastanowić się nad fenomenem zła. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to możliwe, że ludzie dokonywali takich nikczemnych, niegodziwych, strasznych czynów na tak masową skalę. Dlaczego żołnierze Armii Czerwonej byli tak bezwzględni, tak okrutni? Pierwsza odpowiedź na to pytanie, jaka się nasuwa, to jest kwestia wychowania. W 1917 roku do władzy doszli bolszewicy, którzy postawili sobie od początku za cel wychowanie młodych ludzi w duchu nienawiści klasowej, w duchu ateizmu, w duchu wrogości do religii. Ci żołnierze, którzy wkraczali na ziemię należące przed II wojną światową do Niemiec, najczęściej byli efektem właśnie takiej oświaty, takiego wychowania. W 1935 roku od rewolucji bolszewickiej minęło przecież 28 lat. Ta deprawacja skutkowała okrutną bezwzględnością. Jeden z najlepszych znawców sowieckiego totalitaryzmu, sowieckiej mentalności, laureat Literackiej Nagrody Nobla Aleksander Sołżenicyn pisał: bezwzględność, klasowa bezwzględność, była ona zopiewana i wpajana młodzieży. Także coraz trudniej było się połapać, gdzie granica między dobrem a złem. No a gdy dookoła drwi się z dobroci, pije współczucia, wyśmiewa miłosierdzie, to ludojadów nikt na łańcuchu nie utrzyma. Drugi element deprawacji to system państwa totalitarnego. System państwa totalitarnego doprowadzony do absurdalnych rozmiarów przez Józefa Stalina. System, w którym człowiek, który chciał być przyzwoity, narażał się na więzienie, zesłanie, śmierć. System, który promował donosicieli, promował ludzi bezwzględnych, nikczemnych. A taki system panował w Związku Radzieckim. Każdy, kto miał odwagę sprzeciwić się chociaż w najmniejszym stopniu złu, był przez ten system bezwzględnie eliminowany. Żołnierze, którzy wkraczali na ziemię polskie, a potem na tereny należące przed wojną II światową do Niemiec, doświadczyli piekła wojny. Piekła, które było jeszcze bardziej pogłębione przez sposób dowodzenia Armią Czerwoną. Jeden z rosyjskich pisarzy, Georgi Władimow, nazwał to strategią czterech warstw. Na trzy warstwy trupów pełza czwarta warstwa ludzkiego mięsa. To dość makabryczne określenie miało opisać sposób dowodzenia Armią Czerwoną. Nie liczono się z ludźmi, nie przejmowano się ofiarami. Stalin miał powiedzieć kiedyś: ludzi u nas mnogo, i to dobrze rozumieli dowódcy Armii Czerwonej. Nie liczono się z ludzkim życiem, z ludzkim cierpieniem. Ale żołnierze radzieccy nie tylko ginęli na skutek bezsensownych decyzji swoich przełożonych. Ginęli również na skutek działalności sowieckiego kontrwywiadu wojskowego, SMERSZ-u, działali na skutek działalności batalionów zaporowych NKWD. Żołnierze Armii Czerwonej byli również uczeni nienawiści. Byli uczeni również tego, że kiedy wkroczą na tereny Niemiec, mają być bezwzględni. Hasła, jakie zamieszczano na plakatach, można zamknąć w prostym stwierdzeniu: niszcz, pal, weź, odwet. Jeden z czołowych propagandzistów tej epoki, Ilja Ehrenburg, w ulotce wręczanej żołnierzom na początku stycznia 1935 roku pisał: jeśli zabiłeś jednego Niemca, zabij jeszcze jednego. Dla nas nie ma lepszego widoku niż niemieckie trupy. Nie licz kilometrów. Licz tylko zabitych przez siebie Niemców. Bezwzględność, nienawiść, chęć odwetu i wreszcie przyzwolenie dowódców, którzy uważali, że na terenach, które przed wojną należały do III Rzeszy, żołnierzom można robić wszystko. A skutki tego były makabryczne. Kilka przykładów. 27 stycznia 1935 roku Armia Czerwona wkroczyła do Proszowic. Wsi leżącej przed wojną w granicach Polski, ale blisko granicy z Niemcami. Najprawdopodobniej żołnierzom sowieckim wydawało się, że są już na terytorium III Rzeszy. Czerwonoarmiści zamordowali co najmniej 69 osób w wieku od 10 do 78 lat, w tym obywateli Włoch i Węgier, więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz, którzy uciekli z Marszu Śmierci. Ponadto czerwonoarmiści dopuścili się wielokrotnych gwałtów na mieszkankach miejscowości oraz spalili szereg domów. Niedaleko od Przyszowic, w Miechowicach, tuż za przedwojenną granicą polsko-niemiecką. W dniach od 25 do 27 stycznia 1935 roku zamordowano 380 cywilnych mieszkańców. Żołnierze wchodzili do piwnic i mieszkań w poszukiwaniu mężczyzn, których zabijano na miejscu. Świadkowie zeznali, że dokonywano gwałtów na wszystkich napotkanych kobietach. Poza mieszkańcami wymordowano też wielu polskich robotników przymusowych. Przenieśmy się ze Śląska na Mazury. Powiat Nidzica. Według spisu z 1910 roku 20 tysięcy mieszkańców tego powiatu mówiło po polsku, 10 tysięcy po niemiecku. Po zajęciu tych terenów przez żołnierzy Armii Czerwonej zamordowano lub zamęczono 2,5 tysiąca ludzi. Jednym z żołnierzy, którzy w szeregach Armii Czerwonej wkraczali na Mazury w 1935 roku był Aleksander Sołżenicyn. Przerażony tym, co widział, napisał później poemat Noce Pruskie. Pisał w nim: do mnie spalony, splądrowany, dobiega cichy jęk za ściany. To matka ranna, ale żyje na materacu. Córko, dziecko, jeszcze martwa. Dużo ich było, pluton, kompania. Wszystko wedle prostych słów. Nie zapomnimy, nie wybaczymy. Krew za krew i ząb za ząb. Z dziecka kobieta, z kobiety trup. Ostry dzwonek, łomot drzwi, jakiś brzęk, to szyba pękła. Potem tupot za kimś biegną i kobiecy krzyk po chwili. Jestem Polka, nie Niemka, a im i tak wszystko jedno. Jest okazja, to skorzystaj. Autor tych słów, Aleksander Sołżenicyn, za krytykę postępowania Armii Czerwonej został w 1935 roku aresztowany, trafił do łagrów, gdzie spędził najbliższych kilkanaście lat. Bernard Waleński wspominał wydarzenia w Boguszycach na Opolszczyźnie. Tym razem przyszło ich kilku czerwonoarmistów. Schodźcie szybko do piwnicy. Momentalnie znalazła się tam Wójciewiczowa z całą czwórką wnucząt. Przestraszone dzieci wciskały się jedno w drugie. Najmłodszą Gerdę babcia wzięła na ręce. Po chwili do piwnicy zajrzał żołnierz. Schodził powoli. Przystanął na drugim, trzecim stopniu od tyłu i zaczął celować z maszynowego pistoletu. Zadanie nie było trudne. Krysiem dzieliło od pistoletu nie więcej niż pół metra. Babcia z Gerdą stała tuż za nią. Zaraz potem Erika i na końcu Herbert. Padło 5 strzałów. W tym samym czasie na górze inni strzelali do tych, którzy nie zdążyli zbiec do piwnicy. Dopadli też siedzącego w matuszkowej szopie na węglu i odmawiającego różaniec sąsiada Malkusza. Znaleziono go później w takiej właśnie pozycji. Nie uciekła przed śmiercią siostra matuszkowej, 20-letnia Anastazja Wójcikówna. Ją kula dosięgła w zabudowaniach sąsiadów. Maria Sawincew, która gorzki smak wyzwolenia poznała w Lubsku, wspominała: żołnierzy sowieckich zaczęliśmy się bać bardziej niż wcześniej Niemców. Mnie samej kilka razy groziła śmierć. 3 razy byłam stawiana pod mur na rozstrzał. Ruscy bardzo często gwałcili, często zabijali. Pamiętam, jak 6 żołnierzy zgwałciło młodą dziewczynę, Polkę. Niektóre z ofiar sowieckiego barbarzyństwa kandydują dzisiaj do chwałołtarzem. Są w tym w gronie między innymi Gertruda Klimek, panna zastrzelona przez żołnierzy sowieckich w obronie czystości 30 stycznia 1935 roku w swoim domu w Wójtowie. Miała 23 lata. Maria Fischer, panna, zamordowana przez żołnierzy sowieckich w obronie cnoty czystości 16 lutego 1945 roku. Miała 50 lat. Margareta Wiewiora, panna, zastrzelona przez żołnierzy sowieckich w obronie czystości 9 marca 1945 roku w Stanclewie. Miała 17 lat. Szczególnie tragiczny los stał się udziałem wielu sióstr zakonnych. Wiele z nich oddało życie, broniąc czystości swojej i współsióstr. Jedną z nich była hrabianka, siostra Monika Belestrem, franciszkanka, misjonarka Maryi. Kiedy Wielką Sobotę, 31 marca 1935 roku, żołnierze sowieccy wdarli się do refektarza klasztoru w Kietrzu, siostry chwyciły się mocno za ręce. Wówczas jeden z sołdatów skoczył na plecy dwóch sióstr, a trzecią chwycił za głowę. Siostra Monika zaintonowała Ave Mari Stella, a następnie odciągnęła intruza na bok. Po chwili oboje upadli na podłogę. Dzielna zakonnica uklękła, a wściekły żołdak uderzył ją kilka razy pistoletem w głowę, po czym oddał śmiertelny strzał. Bohaterstwo siostry Moniki wzbudziło podziw niektórych oprawców. Jeden z nich zdjął z szacunkiem czapkę i uczynił znak krzyża. Najtragiczniejsza zbrodnia wydarzyła się wówczas w Nysie, gdzie sowieccy żołdacy wymordowali 39 sióstr elżbietanek. Niektóre z nich przed śmiercią brutalnie zgwałcono. Niektóre z pomordowanych zakonnic to dzisiaj kandydatki do chwałoołtarzy. Są w tym gronie m.in. siostra Teodora Witkowska, elżbietanka, przełożona klasztoru w Dzierzgoniu, koło Sztumu, zastrzelona 28 stycznia 1935 roku przez żołnierza sowieckiego, gdy usiłowała obronić przed gwałtem jedną z młodszych sióstr. Miała 56 lat. Siostra Klara Schramm zginęła wraz z chorymi, którym posługiwała w Godzieszowie, 25 lutego 1935 roku. Miała 60 lat. Siostra Marta Rybka, urodzona w 1905 roku w Pawłowie, zamordowana 24 marca 1935 roku w Nysie. Wśród zabitych przez sowieckich żołnierzy ludzi było wielu księży. Wielu kapłanów zginęło broniąc czci kobiet. Byli wśród nich m.in. ksiądz Arnold Christoph, proboszcz w Godzieszowie koło Bolesławca, zastrzelony na plebanii 21 lutego 1935 roku, gdy próbował obronić czystość swojej siostry. Ksiądz Robert Greliś, zastrzelony 9 lutego 1935 roku w miejscowości Kub na Opolszczyźnie, gdy podjął interwencję w obronie gwałconych kobiet. Ksiądz Karl Lange, 75-letni proboszcz w Strzelcach Opolskich, ugodzony nożem, gdy w nocy 24 na 25 stycznia 1935 roku bronił kobiet, które schroniły się na plebanii. Wielu innych księży zginęło tylko dlatego, że byli kapłanami Kościoła katolickiego. Jednym z nich był ksiądz Karl Bujara, kuratus w Januszkowicach na Opolszczyźnie, przetrzymywany przez gestapo w opolskim więzieniu. Kiedy Niemcy dowiedzieli się, że zbliżają wojska sowieckie, wypuścili go z więzienia. 22 stycznia 1935 roku powrócił pieszo do swojej parafii. Trzy dni później został wyciągnięty z plebanii przez sowieckich żołnierzy, torturowany, przegoniony przez wioskę i poza nią zamordowany. Ksiądz Jan Frenzel, wikary parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach, 25 stycznia 1935 roku został wezwany do umierającego. Chwilę po udzieleniu wiatyku do piwnicy wtargnęli dwaj czerwonoarmiści, którzy zerwali z niego stułem i wrzucili do skrzyni z piaskiem przeciwpożarowym. Następnie pokrzykując „Idi, czarny czort”, wypchnęli go z piwnicy i zaprowadzili do stodoły, gdzie poddali wyszukanym torturom. Na koniec dobito go strzałem w lewe oko. Kiedy znaleziono zwłoki księdza Frenzela, okazało się, że miał złamany nos, postrzelone obydwa ramiona i łopatkę, naderwaną bagnetem brodawkę na lewej piersi, strzaskane nogi, skrępowane drutem kolczastym ręce. Sługa Boży, ksiądz Władysław Świtalski, miał 70 lat, gdy 9 lutego 1935 roku czerwonoarmista kazał mu stanąć pod murem stodoły kanonii świętego Stanisława w Fromborku. Następnie zapytał, co oznacza noszona koloratka. To znak bycia Chrystusowym kapłanem, usłyszał odpowiedź. Żołnierz bez wahania skierował w stronę księdza Świtalskiego pistolet i wystrzelił. Na chwilę przed śmiercią ksiądz Świtalski wziął do ręki różaniec i się modlił. Strzał okazał się śmiertelny. Sługa Boży, ksiądz Karol Langwald. Był członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej w 1920 roku na Warmii. Od 1925 roku aktywnie działał w czwartej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Przez wiele lat współpracował z Polską Gazetą Olsztyńską. Za opiekę nad polskimi robotnikami sezonowymi był szykanowany przez gestapo. Po zajęciu Warmii przez wojska sowieckie został aresztowany przez NKWD i wieziony do łagru w okolicach Czelabińska, gdzie zmarł w 1945 roku. I można tak długo cytować, opisywać miejscowości, świadectwa, ofiary. Straszliwe czasy, straszliwe zbrodnie, ale również piękne świadectwo bardzo wielu świeckich, bardzo wielu sióstr zakonnych, bardzo wielu kapłanów, którzy oddali życie, broniąc czystości, płacąc życiem za wierność Chrystusowi. Pozwolę sobie to krótkie wspomnienie tych tragicznych wydarzeń zakończyć słowami, które wygłosił największy z Polaków, Ojciec Święty Jan Paweł II, 22 maja 1995 roku w Skoczowie. Ojciec Święty powiedział wówczas:
świadectwo męczenników jest dla nas zawsze jakimś wyzwaniem. Ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść. Ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść obojętnie. Męczennicy mają nam więc wiele do powiedzenia.
Światu się zdawało, że na zawsze starta zmarł, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wrażych łap. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozmiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając na ten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, może biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu jeszcze zacznij znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew. nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zacznij.